Gość Radia 5.
Dzień dobry. Równo 4 lata temu rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego wczesnym rankiem. O tym porozmawiamy z panem Adamem Tuzem, współtwórcą grupy Siatki dla Ukrainy działającej w Ełku, wolontariuszem, który Ukrainę w tej wojnie wspiera. Witamy, panie Adamie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Panie Adamie, tuż przed 24 lutego, tydzień przed tym atakiem, spodziewał się pan, że do tego ataku dojdzie?
Do końca miałem nadzieję, że nie, ale spodziewałem się. Nie odczułem specjalnego zaskoczenia. Trzeba pamiętać, że w ciągu ostatniego półrocza przed rozpoczęciem tej inwazji Rosja zgromadziła nad granicami Ukrainy około 500 000 żołnierzy. Ktoś, kto kiedykolwiek, choćby marginalny, miał kontakt z wojskiem i z tym, z czym wiąże się przemieszczanie takiej masy ludzi i sprzętu, i jaki to jest koszt, jakie starania i jaka ilość pracy, wie, że nie robi się tego dla zabawy. Spodziewałem się tego.
Ja powiedziałem, że jest pan współtwórcą grupy produkującej siatki maskujące dla żołnierzy ukraińskich. Dodam, że w tej grupie są uchodźcy. Ukrainki, które przybyły tutaj do Ełku, miały uczestniczyć w tej rozmowie, ale sezon grypowy, choroby wykluczyły te panie tutaj z obecności w naszym studiu, ale pan je zna i odczucia tych ludzi, więc proszę w ich imieniu powiedzieć, jakie emocje towarzyszyły właśnie Ukraińcom w pierwszych dniach wojny, jeśli pan o tych emocjach wie.
Słyszałem. W pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach czy miesiącach pracy nad siatkami odzywałem się mało. Przede wszystkim zamieniałem się w słuch i słuchałem opowieści, bo jest w człowieku potrzeba wypowiedzenia tak silnych emocji, opowiedzenia o nich. Słuchałem nie jednego, nasłuchałem się więcej niż bym chciał. Opowieści były różne. Jedna z naszych dziewczyn, mówię dziewczyn, chociaż są to już panie w dojrzałym wieku, mieszkała bardzo blisko granicy ukraińsko-rosyjskiej w obwodzie charkowskim. Dosłownie kilka minut miała na to, żeby zebrać najpotrzebniejsze rzeczy, wsiąść do samochodu i rzucić się do ucieczki. Po drodze stamtąd mijały kolumnę kilku dosłownie ukraińskich czołgów, które jechały w stronę granicy, żeby zatrzymać wroga. Ci czołgiści wychylali się z włazów czołgów, machali do nich, pozdrawiali ich. Żaden z nich pewnie już nie żyje. Sama założycielka naszej grupy, Oksana, i jej koleżanka Iryna pochodzą z Chersonia. Jest to największe miasto leżące z drugiej strony frontu, na południu, od strony zajętego już wtedy przez Rosję Krymu. Otrzymały wczesnym rankiem telefony od swoich znajomych z wiadomością, że wybuchła wojna, że Rosjanie przedarli się przez przesmyk Czonhar, który został rozminowany. Do dziś nie wiadomo przez kogo i dlaczego. I już są na wielkim moście Antonowskim, który stanowi przeprawę przez bardzo szeroki tam w tym miejscu u ujścia Dniepr. Że już są niedaleko, że trzeba uciekać. Niestety żadna z nich nie miała zatankowanego samochodu i to je zatrzymało w mieście. To są dramatyczne opowieści.
Władimir Putin wtedy mówił, że to będzie operacja specjalna. Ona miała potrwać kilka dni. Ostatecznie nie udało się zająć Kijowa od 4 lat. To nie zmienia faktu, że to nie jest żadna operacja specjalna. To jest wojna okrutna. Wydaje mi się, że jej symbolem jest Bucza, gdzie odkryto ciała około 1000 cywilów, część ze śladami tortur. Ta wojna nie oszczędza dzieci, kobiet, seniorów. Jak radzą sobie z tym dramatem ci, którzy tracą swoich bliskich? Pan ma takie sygnały od rodzin, które straciły swoich bliskich tam w Ukrainie na wojnie?
Wśród najbliższych współpracowniczek nie, ale znam dwie takie osoby. Jedna z dziewczyn ukraińskich, która w 22 roku występowała razem z nami, obok nas na scenie, kiedy wolontariusze ełccy zorganizowali koncert dla uczczenia rocznicy niepodległości Ukrainy. Jana straciła ojca podczas ich jarem. W tej chwili nie mieszka już w Ełku, nie mam z nią kontaktu, co najwyżej tylko przez internet. Współczuliśmy jej bardzo. Inna osoba, którą znam, ma siostrę, której syn zaginął bez wieści. Ona nie chce się pogodzić ze śmiercią syna, nie chce dopuścić do siebie tej myśli. Jest przekonana, że syn zaginął, może dostał się do niewoli, ale jeszcze żyje. Nie przyjmuje tego do wiadomości. Zapewne trudno jest przyjąć do wiadomości śmierć najbliższej osoby.
Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych dokonało pewnych analiz. Chodzi o straty. Według tych danych łączne straty rosyjskich sił zbrojnych obejmują zabitych, rannych i zaginionych to blisko 1 200 000 żołnierzy, z czego zginęło około 300 tysięcy. Takie są dane. Straty Ukrainy oceniane są na od 500 do 600 tysięcy żołnierzy, w tym do 140 tysięcy poległych. Do tego dochodzą cywile. Tymczasem rosyjskie siły zajęły dotychczas około 13% terytorium Ukrainy, no ale wliczając Krym, rok 2014 i obszary zajęte przed lutym 2022, to można powiedzieć, że Rosja kontroluje obecnie około 20% Ukrainy. Nie wiem, czy słowo kontroluje oznacza, że zajęła. W samym 25 roku w wyniku działań wojennych zginęło 2514 cywilów, a 12 ponad tysięcy zostało rannych. Patrząc na to w ten sposób, że od roku 2014 do dzisiaj, to już 12 lat, wygranej nie widać na horyzoncie, to pokazuje bezsens tej wojny i dramat milionów osób. Zgodzi się pan ze mną, że to te dane statystyczne, jeśli chodzi o straty i nikły procent zajęcia Rosji, oznacza, że ta cała operacja nie powiodła się. To dramat, bezsens, głupota, a jednak przy tym wszystkim za jaką cenę?
Najprawdopodobniej te dane liczbowe odpowiadają prawdzie. Należy tutaj wziąć w stratach po obu stronach pewien margines błędu, bo trzeba wiedzieć to, że Rosjanie części swoich poległych po prostu nie wykazują, zatajają te dane, choćby po to, żeby nie wypłacać odszkodowań. Często potrafią nie zabierać z pola walki rannych albo zabitych, nie mówiąc już o zabitych. W pewnym stopniu też strona ukraińska nie chwali się swoimi stratami, dlatego że są to dane o znaczeniu strategicznym i takich danych się po prostu nie ujawnia. Ale biorąc pod uwagę fakt, że dziennikarze starają się weryfikować na podstawie choćby takich danych z sieci, jak wiadomości o pogrzebach, czy suma wypłacanych zasiłków. Są metody weryfikacji takich danych. Najprawdopodobniej te liczby, o których mówiliśmy, odpowiadają z grubsza prawdzie. Trzeba też dodać, że koniec roku 2025 i początek obecnego roku stanowi taki punkt zwrotny, kiedy pierwszy raz Ukraińcom udało się zadać Rosjanom straty przewyższające w danym miesiącu ich mobilizację. Już w styczniu zadano im o 9 tysięcy żołnierzy w stratach powrotnych i bezpowrotnych, to się tak liczy, więcej niż Rosjanie w tym miesiącu wcielili do armii. Więc ten stosunek strat zaczyna się zmieniać na korzystny z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia wolnej części Europy. Ale też należy dodać jedno. Nie chodzi w tej wojnie o terytorium. Rosja nie nastawiła się już na, albo raczej zmieniła swoje nastawienie z chęci zajęcia Ukrainy i osadzenia tam swojego rządu, bo już się przekonała, że to im się tak łatwo i szybko nie uda. W tej chwili walka toczy się o co innego, o przełamanie woli oporu narodu ukraińskiego. I tutaj otwiera się pole do popisu dla nas, dla Europejczyków. Powinniśmy Ukraińców wspomagać. Powinniśmy wspomagać ich tutaj na miejscu, tych, którzy nie byli w stanie utrzymać się tam i wyjechali tutaj, tych, którzy schronili się tutaj ze względu na dobro dzieci. bo i takie osoby w naszej grupie uczestniczą. Pozostała część rodziny mieszka i pracuje w Kijowie, ale jest tutaj babcia i dziadek, którzy opiekują się najmłodszymi wnukami. Czy należy ich za to potępiać? Nie, dzieci nie powinny patrzeć na wojnę i jeśli mogą się schronić w bezpiecznym miejscu, my z kolei powinniśmy zrobić wszystko, żeby taką możliwość im zapewnić. To wszystko pobudza w Ukraińcach wolę przetrwania, a wola przetrwania Ukraińców to jest czas dla nas i nasze bezpieczeństwo.
W ciągu pierwszych 2 tygodni wojny Ukrainę opuściło ponad 2 miliony osób. Najwięcej uchodźców przyjęła Polska. Z pana wiedzy, jak oni czują się w Polsce, jak czują się w Ełku?
Dzisiaj wysłuchałem na podcaście wyborczej rozmowy z Natalią Panczenko, prezeską fundacji Stand with Ukraine, która ostatnio zorganizowała bardzo udaną akcję Ciepło dla Kijowa. Udało się w Warszawie zebrać 10 milionów złotych na generatory prądotwórcze dla Kijowa, który zmagał się z brakiem ciepła i brakiem prądu wskutek zdewastowanej nalotami rosyjskimi infrastruktury. Powiedziała jedno. Ci Polacy, którzy Ukraińcom pomagali, pomagają dalej. Jest zjawiskiem naturalnym, że kiedy dochodzi do jakiegoś wielkiego kryzysu, wzbiera potężna fala pomocy, potem ta fala troszeczkę opada, ale później utrzymuje się na stałym poziomie. Te osoby, które spośród Polaków Ukraińcom pomagały, pomagają i dzisiaj. Te osoby, które nie chciały pomóc, prawdopodobnie zachowują swoją postawę i na ich postawę nie da się wpłynąć, co najwyżej in minus. I tutaj rzeczywiście obserwujemy nasilanie się nastrojów antyukraińskich pod wpływem, trzeba to wyraźnie powiedzieć, rosyjskiej propagandy w internecie, która niestety pada na podatny grunt. Chciałoby się, żeby było inaczej, no ale jest jak jest.
Czyli ta dezinformacja jest silniejsza niż przekonanie tutaj, że pomaganie Ukrainie może być postrzegane egoistycznie jako pomoc nam w przyszłości, czyli odsuwanie potencjalnego wroga od granic Polski?
Ja nie wiem, dlaczego te dwa fakty jakoś nie łączą się w umysłowości ludzi, którzy wykazują nastroje antyukraińskie. Jeżeli nie chcecie pomagać z odruchu człowieczeństwa, nie chcecie pomagać z odruchu sumienia, powinniście pomagać chociaż z wyrachowania.
No właśnie, ze zdrowego egoizmu. Tak.
Ze zdrowego rozsądku, może tak bym wolał to nazwać.
Jasne.
Ale mimo wszystko widocznie jakoś i tego rozsądku niektórym brakuje. Nie umiem tego wytłumaczyć, nie umiem wczuć się w sposób rozumowania tych ludzi, ale jednak tak jest.
Grupa Siatki dla Ukrainy w Ełku stworzyła tych siatek już prawie 189. Z tego, co kojarzę, 189 tak. Jest na ukończeniu. Te siatki jadą bezpośrednio na front do żołnierzy, więc domyślam się, że państwo mają kontakty i informacje. Jak informacje teraz płyną do państwa z walczącej Ukrainy w kontekście rozmów pokojowych, bo zbliża się trzecia runda tych rozmów pokojowych. Ma pan w obecnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w kontekście rządów Donalda Trumpa, nadzieję na ten rychły pokój? Pokój prawdziwy. Pokój nie na papierze. Ustanie walk i sprawiedliwy pokój.
Mówiąc bez namysłu nie, mówiąc po namyśle nie. Losy tej wojny nie rozstrzygną się w Genewie czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie prowadzone są rozmowy, czy raczej pseudorozmowy pokojowe. To nie są negocjacje, to jest gra na czas. Prawdziwy wynik tej wojny rozstrzygnie się w gospodarce. Tak długo, jak długo Rosja będzie miała pieniądze, żeby płacić swoim żołnierzom, tak długo wojna będzie trwała. Ewentualnie, jeżeli kompleks wojskowo-przemysłowy, jeśli grupa oligarchów rosyjskich władających kompleksem wojskowo-przemysłowym dojdzie do wniosku, że dłużej już tak nie można, wtedy być może powstanie nadzieja na jakiś przełom. Ale to są tylko spekulacje.
Na obudzenie w rosyjskim narodzie woli, chęci przerwania tej wojny nie ma co liczyć, prawda?
Nie ma co liczyć. Rosjanie są z jednej strony bardzo zindoktrynowani, a z drugiej bardzo zastraszeni. Kto był odporny na jedno i drugie, ten raczej już wyjechał za granicę, ewentualnie trafił do więzienia.
Wróćmy do tematu siatek i pomocy. 189 siatek, które trafiły na front, siatki maskujące, pomagające w walce z najeźdźcą, pomagające ukraińskim żołnierzom. Proszę powiedzieć, ile oczywiście można. Wy macie teraz na chwilę obecną materiały, by je pleść, czy potrzebujecie ich?
Potrzebujemy stale, ponieważ mamy jeszcze materiały, ale też intensywne jest zużycie tego materiału. Otrzymaliśmy ostatnio od darczyńców ładną, sporą partię dobrych materiałów, między innymi od właścicieli ełckich hoteli, ale też od darczyńców prywatnych. Mimo to nasze potrzeby są nadal duże, bo jeżeli mamy pilne zamówienie, a mamy, sterta tego materiału błyskawicznie topnieje. Ponieważ teraz korzystamy z gościnności osoby prywatnej, która chciałaby zachować prywatność, więc wolałbym nie podawać adresu, prosiłbym o zgłaszanie się z chęcią udostępnienia nam materiałów zużytej bielizny pościelowej albo do radia, jeżeli mogę prosić o pozwolenie pana redaktora, albo za pośrednictwem mojego profilu na Facebooku.
Panie Adamie, my też wiemy, że nie chodzi o laury, ale jest też informacja zwrotna. Dostajecie państwo podziękowania od tych żołnierzy, którzy walczą na froncie za te siatki, no bo ja powtórzę, to są siatki maskujące, pojazdy militarne. Dzięki takiej siatce są oszczędzane ludzkie życia żołnierzy ukraińskich.
Tak, dokładnie. Zawsze każdą siatkę, otrzymanie każdej siatki potwierdzają nam zdjęcia, na których żołnierze, czasami z pozasłanianymi twarzami, czasami nie, rozpakowują nasze przesyłki, które własnoręcznie pakowaliśmy kilka dni wcześniej. Otrzymujemy też opinie zwrotne. Polska wolontariuszka Karolina Kuzema, która organizuje logistykę sporej liczby ukraińskich jednostek, zbiera pieniądze na zbiórce internetowej, kupuje potrzebny sprzęt, transportuje go sama i sama dostarcza. Przekazała nam opinię żołnierzy ukraińskich, że polskie, tak w cudzysłowie napiszemy, siatki są bardzo dobre, dobrze maskują i szybko można je zdjąć po zakończonym alarmie powietrznym z pojazdów, żeby zmienić miejsce stacjonowania. Jest to dla nas bardzo dobra rekomendacja. Oprócz tego przychodzą też czasami od dowódców jednostek, dla których wykonaliśmy jakieś większe zamówienie lub których żołnierze są bardzo zadowoleni z naszych wyrobów, dyplomy pochwalne. Otrzymaliśmy już takich dyplomów 5.
Panie Adamie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość Radia 5.